Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mam zaszczyt dzisiaj już któryś raz rzędu stanąć za tym mikrofonem. Miałem zaszczyt prowadzić poranne nabożeństwo. I kiedy Bóg używa mnie jako swojego narzędzia, jako swojego naczynia, mówi przeze mnie nie tylko do słuchaczy, nie tylko do tych, którzy tutaj się zgromadzają, ale mówi również i do mnie, przemieniając mnie, kształtując, umacniając, oczyszczając. Dlatego proszę również teraz o modlitwę. To zaszczyt, ale i odpowiedzialność stać tutaj w Jego imieniu. To zaszczyt, a również i odpowiedzialność przekazywać to, jak ja rozumiem, jak ja przyjmuję, czym dla mnie jest On i Jego Słowo. I chcę prosić o taką szczególną łaskę dzisiaj, by to, co będę mówił, płynęło tak prościutko, bez żadnego zafałszowania, bez żadnego jakiegoś mojego dodawania czy mojej interpretacji. By to było Jego Słowo do Jego dzieci. Jego Słowo do Jego Kościoła. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że pozwalasz mi tu stanąć. Dziękuję Ci za to, że napełniasz moje serce nadzieją, miłością, że zdaję sobie też sprawę z tego, jaka odpowiedzialność na mnie spoczywa. Nie jestem tu, by się popisywać, nie jestem tu, by się przechwalać. Jestem tu, by wykonywać Twoją wolę. Ty wiesz, Panie, że przy prowadzeniu tych naszych domów, domu Łazarza, domu Korneliusza, całkowicie zaufałem Tobie i tylko Tobie. Ty wiesz, kształtowałeś mnie przez wiele lat według swojego serca, według Twojej woli. I Ty wiesz, że teraz jestem na etapie, kiedy polegam tylko i wyłącznie na Tobie i na Twoim Słowie. Nie szukam ratunku, mądrości, pomysłów gdzie indziej, jak tylko u Ciebie. I zaufałem, Panie, że nie jakieś ludzkie pomysły, nie ludzkie mądrości, ale Twoje Słowo i tylko Twoje Słowo ma moc przemieniać mnie i każdego z nas. Ma moc uczynić z tych miejsc prawdziwie domy modlitwy, a nie jaskinie zbójców. Zaufałem, Panie, że nie nasze ludzkie programy, ale Twoje Słowo jest tym, czego tu szczególnie potrzebujemy. By uwalniać, by stawiać na nogi, by przejrzeli na oczy, by wreszcie usłyszeli, by wreszcie uchwycili się tej cudownej mądrości, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Pomóż mi, Panie, dzisiaj być takim wyostrzonym narzędziem. Pomóż mi być takim czystym naczyniem, kiedy stoję przed Twoim ukochanym Kościołem. Pomóż mi, Panie, mówić tak, jak Twój Duch mówi do zboru na Nowogródzkiej. Proszę o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania: bądź dobrej myśli. I to nie jest jakiś całkiem nowy temat na dzisiaj. Nie jest to coś, co dodatkowo dzisiaj chciałem Wam powiedzieć. Jest to kontynuacja tego, co mówiliśmy rano. A jak pamiętacie, rano czytaliśmy sobie tą wspaniałą, piękną historię z Ewangelii Marka o uzdrowieniu ślepego Bartymeusza. I tam w wersecie 49, co dzisiaj tak rano bardzo nas ujęło i co było takimi słowami zachęty dla mam nadzieję dla wielu, dla mnie w każdym razie tak. Tam są takie słowa, ufaj, wstań, wołać się. Ten sam werset, te same słowa w wersji Biblii Tysiąclatki brzmią, bądź dobrej myśli, wstań, wołać. A więc jest to ciągle ten sam temat. I ucieszyłem się bardzo, że kolejne osoby na tym dzisiejszym wieczornym nabożeństwie odpowiedziały na to wezwanie. Wstały i wyszły do przodu, powierzyły Bogu swoje sprawy, powiedziały, o co im chodzi, czego oczekują od Jezusa. Kolejne osoby usłyszały to Jego wołanie. Bądź dobrej myśli, wstań, wołać Cię. To naprawdę piękne słowa i piękna, nowa rzeczywistość. Do tej pory naprawdę nie miałem powodów. I wielu z nas było w podobnej sytuacji jak ja, by być w dobrej myśli. Już zostawiając daleko wspomnienia z dawnych lat, kiedy nie znaliśmy Boga, zostawiając te wspomnienia, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy Jego głos i z większym lub mniejszym wahaniem zdecydowaliśmy się przyjść i spróbować, jakim dobrym Bogiem jest. To przecież i dzisiaj, i teraz, nie raz, czasami niemal codziennie, spotykają nas sytuacje, że trudno być w dobrej myśli. Że naprawdę trudno być w dobrej myśli. Są sytuacje, na które nie mamy żadnego wpływu. Są dramaty, tragedie, trudności, problemy, które nas przerastają, a jednocześnie są jakimiś kluczowymi w naszym życiu. Jak wielu rezygnuje, jak wielu się poddaje, jak wielu mówi, ach, niech będzie, jak będzie. Jak wielu ulega jakiejś fałszywej religijności i mówią, to właśnie jest pokora, przyjmować to, co się dzieje, od taki mój człowieczy los. Kiedy rano mówiliśmy o Bartymeuszu, Bóg pokazał nam, że On wcale nie jest zainteresowany tym, żebyśmy w ślepocie, w biedzie, w żebractwie, w bezdomności byle tylko jako tako przetrwali do końca. On pyta wyraźnie, co chcesz, żebym ci uczynił. Tak jak spytał Bartymeusza, tak pytał i dzisiaj wielu tych, którzy tu wyszli do przodu. To nie chodziło o to, bym ja miał jakieś poznanie, czy pastor Jurek, czy Ilonka, czy starsi, którzy się modlili, by mieli specjalne poznanie odnośnie Twoich potrzeb. Bogu chodzi, byś Ty sam wypowiedział przed Nim swoje potrzeby. Ale wiecie, tak jak u Bartymeusza, nie przyszło to nagle jakoś tak znienacka. On, kiedy usłyszał, jak czytaliśmy, że to Jezus z Nazaretu idzie, to wtedy zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. On już, powiedzmy sobie, coś niecoś o tym Jezusie słyszał. Coś niecoś mu o nim opowiedziano. On, używając tego imienia Synu Dawida, wiedział, że kieruje się ze swoim wołaniem, ze swoim błaganiem do obiecanego odkupiciela, do obiecanego wybawiciela. To jego wołanie było poprzedzone już budowaniem jego wiary, budowaniem jego nadziei. A mimo to, że doczekał się tego cudownego momentu, kiedy obok przechodził ten, który już gdzieś tam w sercu był jego nadzieją, jego osobistym wybawicielem. Mimo tego potrzebował jeszcze zachęty. Potrzebował zachęty takich, którzy, tak jak pięknie czytamy w tysiącletce, powiedzieli mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. Wcześniej, jak pamiętamy, czytaliśmy też o tych, którzy go uciszali, którzy go gromili, i wielu takich było, którzy nakazywali mu milczeć, ale byli tacy, może niewielu, może tylko garstka, którzy widząc całą tą sytuację powiedzieli: bądź dobrej myśli, wstań, bądź. To nie byli ludzie, którzy kierowali się zdrowym rozsądkiem. No bo jak taki ślepiec może być w dobrej myśli, że niby co się zmieni? I tak wielu z nas dzisiaj wielokrotnie już na poradnym nabożeństwie, na tym, porównywaliśmy nasz stan, naszą sytuację, jakiej znajdujemy, do właśnie takiej Bartymeuszowej ślepoty. Twoja ślepota będzie do ciebie wrzeszczała, będzie do ciebie krzyczała. Nic się już nie da zrobić. Siedź cicho i ciesz się, że masz, jak masz. To twoja ślepota mówi: milcz, nie zawracaj mistrzowi głowy, nie odzywaj się. I wielu z nas tkwi w takiej ślepocie, godząc się niby pokornie na swoją biedę, na swoją bezdomność, na swoje choroby, na swoją samotność, na swoje uzależnienia, na nieprzebaczenie, jakie pielęgnują w swoich sercach. Widocznie tak musi być. Nic się już z tym nie da zrobić. O ufności słyszeliśmy już tutaj nieraz. Dlatego tak trochę przekornie skorzystałem z przekładu tysiąclatki, bo bądź dobrej myśli wydaje nam się bardziej realne, bardziej możliwe, nawet kiedy jesteśmy w bardzo, ale to bardzo trudnej sytuacji. Kiedy twoja ślepota mówi: nic się już nie da zrobić. Jest takie ludzkie stwierdzenie: czemu jesteś biedny, bo jesteś głupi. A czemu jesteś głupi, bo jesteś biedny. Diabelskie koło, z którego nie widać żadnego wyjścia. Nie jestem w stanie być mądrzejszy, no bo mnie na to nie stać, bo bieda mnie przycisnęła. A skoro nie będę mądrzejszy, to i nie będę bogatszy. A więc sytuacja dramatyczna i bez wyjścia. Tymczasem Bóg przez swoje słowo kieruje nasze oczy, nasze myśli, nasze pragnienia zupełnie gdzie indziej. I tak jak rano wam zwróciłem też uwagę na to, że wcale nie jest wolą Bożą, jak niektórzy wręcz głoszą, że ktoś by był biedny, skromny, ciesz się z tym, co masz, i tak dalej, i tak dalej. Jezus, kiedy przyszedł, czytamy o tym w Ewangelii Jana 10:10, Jan, proszę, wyświetli nam ten werset. On przyszedł, aby, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. To złodziej, to szatan przychodzi, tak jak tu czytamy, po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w obfitości i by obfitowały. Wspomniałem rano też ten werset z Ewangelii Marka, w której dzisiaj też i też, to jest w 10 rozdziale. 10 rozdział od 29 wersetu. Czytamy tam tak. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie ma nikogo, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów, braci, sióstr i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. To piękna obietnica, to obietnica prawdziwej obfitości. Stukrotnej wręcz obfitości. Modlimy się o 6 domów, a Bóg mówi o setce domów. Modlimy się o dom, a Bóg tam mówi, choćby w Izajaszu 61, o miastach i osiedlach. Taki jest Boży plan obfitości. Dlatego takie godzenie się, niby pokorne, dobrze jest jak jest, nie jest kroczeniem według Bożego. Bożą drogą według nie jest realizacją Bożego planu w naszym życiu. Ja tu nie głoszę, znacie mnie zresztą dobrze, Ewangelii sukcesu. Ja pragnę wam pokazać, jak, co na ten temat mówi Boże Słowo. To czemu tylu biednych? To czemu tylu chorych? To czemu tylu słabych? To czemu tylu, którzy ledwo sobie radzą? Apostoł Paweł jest dla nas wielokrotnie przykładem, co to znaczy obfitować wśród prześladowań. Apostoł Paweł w liście do Filipian 4:12. Janusz, proszę, wyświetlij nam ten werset. Wyświetlij 4:12 i 4:13. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. I można pomyśleć, super gość, nie? Ten to wykształtował sobie charakterek, wykształtował swoją sobie prawdziwą męskość. Tego to byle czym nie przestraszy, byle czym nie zniechęci, byle czym nie zawróci z drogi. Ale Paweł w pokorze, tej, której nam tak często brakuje, w kolejnym wersecie mówi: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. To nie twoje siły, to nie twój bardziej lub mniej męski charakterek, to nie twoja silna wola, to Chrystus. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Jak wiele razy słyszeliśmy już te wersety i jak szybko o nich zapominamy. Jak mimo, że Bóg nieustannie mówi: ufaj, nie bój się, bądź dobrej myśli, my ciągle oceniamy realność Jego obietnic na podstawie naszych własnych możliwości. Ja nie potrafię. Ja się już taki urodziłem i taki umrę. Ja nie chcę się zmieniać. w tym Twoim, moim nie chce się zmieniać. Gdzieś odnajdujemy klucz do naszych problemów. Gdybyś, tak jak Bóg mówi, był dobrej myśli, to byś się chciał zmieniać. Ale Twoje myśli, często moje myśli, jak to będzie, gdy się zmienię, to bynajmniej nie ufanie Bogu, że On ma dla nas dobre, lepsze, najlepsze rzeczy. Ale poleganie na własnym rozumie, no bo jak to się zmieni, czy tamto się zmieni, to nie potrafię. Pod tym kątem też rano rozmawialiśmy o Bartymeuszu. Bo tak jak mówiliśmy, tu jest napisane syn Tymeusza, Bartymeusz, a więc ktoś znany tam w tym miejscu, ktoś zakorzeniony w tym miejscu, ktoś wpisany w ten krajobraz, był na swoim miejscu. Wszyscy wiedzieli, że ten ślepy żebrak to Bartymeusz, syn Tymeusza. Sytuacja, która zaistniała, prowokowała do zmiany, obiecywała zmianę, zachęcała. Bądź dobrej myśli. On cię woła. Nie po to przecież, by zostało tak, jak zostało. Nieraz powtarzamy wam, każdy, kto spotkał się z Chrystusem, już nigdy nie zostanie taki sam, jak był. My to doświadczenie mamy już za sobą. Nie tylko ja, nie tylko Ilonka, nie tylko tutaj starsi, ale każdy z was może potwierdzić, odkąd spotkałem Jezusa, już nie jestem taki, jaki byłem. Już nie jestem taki, jaki byłem. Może nie rozumiemy do końca, co się zmieniło. Ale zobaczcie, w wielu sytuacjach to, co się zmieniło wcześniej, wydawało ci się absolutnie niemożliwe. Bóg cię zaskoczył swoją dobrocią. Bóg cię zaskoczył swoją łaskawością. Kiedy słuchałem świadectwa Patryka, się tak rosło we mnie serce. Bo tak jak też modliłem się na początku, całą nadzieję, że można wam pomóc. Całą nadzieję, że coś się zmieni w waszym życiu, na lepsze oczywiście. Pokładam w Bożym Słowie. Gdyby nie ono, dawno by mi już opadły ręce, brakło sił. Ktoś się pyta czasami, skąd ty masz jeszcze tyle sił? Boże Słowo, które wam głoszę, dodaje mi tych sił. Ja wiem, że głoszę wam prawdę. Ja wiem, że głoszę to, czego jestem w 100% pewien. I widzę, że to działa. Bóg mnie uczy cierpliwości. Bóg mnie uczy czekania. Bóg ociera nieraz moje łzy. Ja wiem, że dostaniemy jeszcze wiele domów. To dzisiaj nie widzę w ogóle pracowników tam. Na te dwa domy nie mamy, a jak ich będzie 6? A jak ich będzie 100? A jak zamiast domów będzie osiedle? Opustoszałe miasto? Ale Bóg i do mnie mówi dzisiaj. Bądź w dobrej myśli. To nie moją siłą, nie moją mądrością, ale mocą Bożego Ducha to się stanie. Tylko nie stanie się wtedy, kiedy będę siedział i nawet się nie odzywał. Znowu kolejne ludzkie przysłowie. Siedź w kącie, a znajdą cię, tak? Wielu w życiu nie wyjdzie do modlitwy. Wielu w życiu nie wyjdzie poprosić o pomoc. Wszak mądrość ludzka mówi, siedź w kącie, a znajdą cię. Wszak mądrość ludzka mówi, urodziłeś się podwozem, to i podwozem umrzesz. Mądrość ludzka mówi, żeś biedny, bo głupi, a głupi, bo biedny. Ach, jaka wspaniała ta ludzka mądrość. Nie chcę, już w tej chwili rano mówiłem wam o tym, że żadnym zaszczytem, żadnym honorem, żadnym jakimś chrześcijańskim specjalnym przywilejem jest chlepać biedę i być w tej biedzie przeszczęśliwy. Wspomniałem o tej audycji, którą rano słuchałem, zachwyt nad tym człowiekiem, który mówi, że można nic nie mieć i być szczęśliwym. Czy to prawda? To było opowiadanie o bezdomnym, który taką postawę ma i wszyscy mu zazdroszczą tego szczęścia. No bo jak tu nie być szczęśliwym, jak nie musisz płacić czynszu, nie musisz płacić ubezpieczenia, nie musisz płacić za energię, nie musisz się martwić, co włożyć do garka, nie musisz wielu rzeczy. Zrzucasz swoje obowiązki, swoją odpowiedzialność na innych. Tu oni się martwią o ciebie, a ty jesteś przeszczęśliwy, bo nic nie masz i nie masz najmniejszej ochoty mieć cokolwiek. O dom trzeba by się zatroszczyć. Pracę należałoby solidnie wykonywać. Żonę trzeba by kochać tak, jak Chrystus umiłował Kościół. To nie lepiej powiedzieć, a ja wolę nic nie mieć. To nie jest postawa, która Bogu się może podobać. A jednocześnie tak często przekręcamy Ewangelię, właśnie lansując takie postawy, a potępiając tych, którzy dążą do tego, by mieć więcej, posądzając ich o jakąś zachłanność, podczas gdy Bóg ich właśnie prowadzi taką drogą do rozwoju, do wzrostu. Ten temat będzie na jutrzejszej grupie albo, temat rozwoju. Kiedyś pamiętam, jak w kaplicy Betlejem brat Daniel, albo Bartek to mówił, że nawet papier toaletowy wie, że trzeba się rozwijać. Widziałem wiele oburzonych min, ale tu nie chodzi o porównanie do papieru toaletowego, to chodzi o to, że trzeba się rozwijać. Ale to wielu się naprawdę nie podoba. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 15. Łukasza, 12 rozdział. Od 15 wersetu. Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam czynić, skoro nie mam gdzie już gromadzić plonów moich. I rzekł: uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Jeżeli kimś kieruje chciwość, jeżeli kimś kieruje pazerność, zachłanność. To taki rozwój, takie gromadzenie, takie zabezpieczanie się na przyszłość. Wcale to wcale Bogu się nie podoba. Tu nie było w planie, by zrobić jakiś wspaniały użytek z tego, co mam. Tu nie było w planie poszerzać swoje serce na potrzeby innych. Tu nie było w planie wręcz dziękczynienie nawet Bogu za to, że tak mi się powodzi, że mi tak błogosławi, że mi tak wiele daje. Tu była w planie totalna stagnacja, lenistwo. Jedz, pij, odpocznij, wesel się, powiedz duszy, na wiele, wiele lat masz święty spokój. Niczym się przejmować nie musisz, nikim się przejmować nie musisz. Nikomu dziękować, być wdzięczna nie musisz. Tak sam to sobie zapracowałem. Nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Tak więc, bracie, siostro, nie wiąż tego, co Bóg życiem nazywa, życiem w obfitości tu i życiem w obfitości tam, kiedyś. Nie wiąż z tym, co materialnie, fizycznie posiadasz. Niech to nie decyduje o twoich dalszych krokach. Albo pójdę za Bogiem, albo zadowolony, pokorny będę siedział, poprzestanę na tym, co mam. Nie od obfitości dóbr, a więc nie od tego, czy dużo masz i nie od tego, czy nic nie masz, zależy twoje życie. Ja mówię o tym z całym przekonaniem. Też kiedyś marzyłem o tym, by żyć w takiej obfitości, by mnie na wszystko było stać, żeby w ogóle to do tego dokładałem jeszcze moje wspaniałe, dobre serce, które będzie się hojnie dzieliło tym, co mam. Ale przez te lata, 20 lat chodzenia z Panem, przekonałem się w 100% i nikt mnie nie przekona inaczej. To absolutnie nie od obfitości dóbr zależy to, że to, jak żyję, mogę nazwać dzisiaj życiem. To, o czym marzyłem, z życiem według Bożego serca, według Bożego planu, według Bożego słowa, nic by wspólnego absolutnie nie miało. Dziś to wiem. Kiedyś to były moje marzenia, moje oczekiwania. Kiedyś to był przedmiot moich pretensji do Boga. Czemu jednym dajesz, a mnie nie? Dlaczego jesteś taki niesprawiedliwy? Tamten ma, a ja nie mam. Fragment, który z Ewangelii Łukasza, który wam przeczytałem, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkich chciwości, poprzedzają dwa bardzo ciekawe wersety. Werset rozdział 12, Januszku, i werset 13-14. I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Zaraz, jak to? Sam Bóg umywa ręce wobec jawnej niesprawiedliwości. Brat, zamiast podzielić się z bratem dziedzictwem, to go wydziedziczą. To powiedział, że nic mu nie da. To pozbawił go praw do ojcowizny i powiedział: tobie się nic absolutnie nie należy. Przychodzi do sprawiedliwego Boga, do Boga, który no jest nienaganny pod każdym względem. A on mówi: jak człowieku, czego ty chcesz ode mnie? któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami. Bóg się naprawdę nie zajmuje takimi sprawami. To są nasze problemy związane z myśleniem, że jeżeli nie będę miał odpowiedniej ilości dóbr, to nie będę miał życia. Jeżeli mi braknie, to się żyć nie da. To nasze myślenie o niesprawiedliwości, jaka panuje wokół. Ci mają tyle, a ja nie mam nic. Rodzony brat zabrał mi sprzed nosa tyle, a mnie nic nie zostało. Bóg się takimi sprawami nie zajmuje. Może wielu się oburza, ale oczywiście zajmuje się wszystkim. Ale ja tu czytam słowa Pana Jezusa. Któż mnie ustanowił, człowieku? Któż mnie ustanowił sędzią, rozjemcą nad wami? To są sprawy cielesne, to są sprawy ziemskie, to są sprawy związane z chciwością jednej czy drugiej strony. To są sprawy związane z brakiem ufności do Boga. To są sprawy związane z tym, że słysząc Boże obietnice, zamiast być dobrej myśli, wpadasz w depresję, pesymizm, w rezygnację i dodajesz sobie tak zwanego animuszu przez fałszywą religijność. Łazarz, nieraz mówiliśmy o tym, trafił na łono Abrahama nie dlatego, że był biedny. A bogacz, pod którego drzwiami umarł, trafił do tej czeluści piekielnej nie dlatego, że był bogaty. I bieda, i bogactwo nijak się mają do tego, co potem nas czeka. Ten biznesmen wspaniale planujący rozwój swojej firmy usłyszał: głupcze, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają duszy twojej. A myślał, że jest mądry. A uważał, że jak na kimś ma polegać, komuś ma ufać, to na sobie, bo przecież wiadomo, jak i wredny, jak i paskudny, jak i fałszywy jest ten świat wokół. Dla mnie ten temat jeszcze się absolutnie nie wyczerpał. Ciągle wiem, że wielu z nas tak żyło, tak zżyło się z tym myśleniem materialistycznym, materialnym, że praktycznie trzeba by wyjść z siebie, stanąć obok, by zacząć dać na to inaczej. Myślę, że i tutaj kluczem dla wielu, zawsze kluczem będzie nowe narodzenie. To dopiero wtedy tak naprawdę zmienia się twoje myślenie, patrzenie. To dopiero wtedy odzyskujesz wzrok i kierujesz go tam, gdzie go kierować należy. Bardzo to akcentowaliśmy rano, że Bartymeusz, odzyskawszy wzrok, poszedł za Jezusem. To się nazywa widzieć jak należy. To się nazywa patrzeć we właściwym kierunku. To się nazywa zrobić dobry użytek ze swoich oczu. To się nazywa prawdziwą mądrością. Pójść za Jezusem. Proszę, nie uzależniajcie od stanu posiadania waszych szans w pójściu za Bogiem. Jednym się uda, drugim się nie uda. Ja to, wiesz, taki jestem, że mi się na pewno nie uda. Albo ja to taki jestem, że nic mi się w życiu nie udało, to i to mi nie wyjdzie. Porzućcie to miejsce, w którym siedzicie, leżycie, ten barłóg, bo trudno to inaczej nazwać. To jest barłóg. Wstań. On cię woła. Bądź dobrej myśli. On cię woła. Tak wiele tematów można by w tej chwili poruszyć, jeżeli chodzi o waszą sytuację. Co jeden to problemów, co niemiara. Co jeden to inny gatunek, inny ciężar kłopotów, przeszkód, zmartwień, trosk. Ale proszę, by nikt, absolutnie nikt, nie próbował podzielić Kościoła na tych, którzy mają szansę i tych, którzy nie mają szansę. Ci, którzy się nadają, a tych, którzy się nie nadają. Nie bądź z tych, którzy uciszali Bartymeusza. Nie bądź z tych, którzy zniechęcali tego biedaka. Nie bądź z tych, którzy zamiast być dobrej myśli dają się ponosić jakimś diabelskim, jakiemuś diabelskiemu myśleniu, że i tak się nie uda, i tak się nie uda, i tak nic z tego nie będzie, że nie warto nawet spróbować. Niech w naszych sercach po tym dzisiejszych nabożeństwach, po tych naszych dzisiejszych rozważaniach Bożego Słowa przecież, tego, co Bóg mówi, zostanie ta zachęta. Ufaj, wstań, On cię woła. I zostanie ta zachęta, bądź dobrej myśli, a zobaczysz, a przejrzysz. Tylko potem wykorzystaj ten wzrok jak należy. A wtedy życie w obfitości to nie będzie coś, co przynależy tylko co po niektórym, ale będzie i również dla ciebie, bo po to przyszedł nasz Zbawiciel. Byśmy mieli życie i byśmy obfitowali. Byśmy już tu, w tym świecie, gdzie jesteśmy, już teraz mieli stokroć więcej domów, pól, braci, sióstr, dzieci. Z tym się wiąże, z tym się wiążą obowiązki, z tym się wiążą uciski. I Jezus mówi uczciwie, chodź wśród prześladowań. Niektórzy, bojąc się prześladowań, rezygnują ze wszystkiego. A tak rezygnując ze wszystkiego, rezygnujesz również z życia. Wszyscy, którzy chcą pójść za Chrystusem, prześladowania znosić będą. I co dzisiaj powiesz? To niech se idą i niech se znoszą. Ja posiedzę, poczekam. Wyciągnę łapę i co łaska. Pójdę do MOPS-u, co łaska. Pójdę do tego, ten mi pożyczy, a tamten założy, a tamten załatwi. Co łaska. Bądź dobrej myśli. Wielu powie, tak, ja ufam, ja wiem, ja tak, jestem przekonany, że będzie dobrze. No przecież jakby mogło być źle, ale patrzysz, jak żyją. Dalej w nałogach, dalej w bezdomności, dalej bez pracy, dalej bez żony, dalej bez męża. To komu ty tak naprawdę ufasz? Na czym opierasz swoje tak zwane dobre myśli? Na skalę, którą jest Chrystus? Na Bogu, Stwórcy Wszechświata, który posłał swojego Syna, by cię wyratować? Czy raczej polegasz na swoim doświadczeniu, swoim rozumie, swoim zdrowym rozsądku, i na tych, którzy wokół podszeptują. Nie idź, nie ufaj. On cię wcale nie woła. On jak woła, to woła po imieniu. Czyli ktoś ci powie, to nie do ciebie ma to wołanie. Do kogo innego woła. Słuchaj się uważnie, a usłyszysz swoje imię. I wtedy nikt ci nie, już nie pozwoli. On ci już nikt nie pozwoli być zwątpliwy, że to on cię zawołał. Ja mam przekonanie, mówiłem o tym dzisiaj też, że każdy, kto tu jest, został przez Pana zawołany. To nie jest miejsce, do którego przychodzi się przypadkiem, przychodzi się mimochodem, a szedłem, wpadłem i wypadłem. To nie jest to, o czym mówiliśmy rano, przechodzenie przez świątynię jednymi drzwiami, wchodzi, drugim wychodzi, niosąc swoje własne ciężary, swój własny dorobek, swoje zakupy. Czemu Jezus tak kategorycznie się sprzeciwił zresztą? Jesteś tu, bo On cię zawołał. A więc naprawdę masz powody, by być w dobrej myśli. Z tą nadzieją was zostawiam. Ale jestem przekonany, że gdziekolwiek sięgniesz do Bożego Słowa, gdziekolwiek spotkamy się w tym tygodniu, czy ci, którzy pojadą do Ustronia, czy ci, czy którzy tu zostaną, czy ci, którzy będą uczestniczyć w porannych nabożeństwach, czy wieczornych grupkach. To wszystko będzie właśnie zmierzało w tym kierunku, byś nieustannie i słusznie, i prawdziwie był dobrej myśli. Bo komu jak komu, ale Jemu można zaufać. A skoro zaufałeś, to wstań i idź do Niego. Amen.